każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będzie o bieżących sprawach Falubazu, a także porozmawiamy o zmianach w regulaminie PG Ekstraligi na sezon 2022. Drużyna Falubazu zakończyła pod koniec minionego tygodnia kilkudniowe zgrupowanie w Świnoujściu. Po powrocie do Zielonej Góry rozmawialiśmy z dwoma żużlowcami, także o oczekiwanym pierwszym wyjeździe na tor. Na początek jeden z seniorów, Damian Pawliczak. Dawno dosyć nie rozmawialiśmy, kilka dobrych tygodni. Jak to by minął generalnie ten czas od tego pierwszego treningu w hali akrobatycznej na początku grudnia?
Bardzo szybko i w zasadzie wedle planów, także ja jestem zadowolony już teraz z tego okresu przygotowawczego. Wiadomo, że tam jest sama końcówka i będziemy jeździć na torze.
Trener Walczak tym razem, w tym roku, czymś ciebie chociaż delikatnie zaskoczył? Jakimś elementem w tych przygotowaniach?
Na pewno na plus był wyjazd trenera Kuby z nami właśnie na zgrupowanie w Świnoujściu i to tym mnie trochę zaskoczył i to na plus.
No właśnie, a te ćwiczenia właśnie z trenerem Jakubem, czyli z drugim trenerem, nazwijmy to, akrobatów, asystentem trenera Walczaka, były właśnie podobne, kiedy pracowaliście jeszcze w hali, czy właśnie na otwartym powietrzu troszeczkę inne?
Nie, trochę inne, bo to już nie były takie katogrznicze treningi, tylko bardziej w formie rywalizacji, zabawy i żeby wylać trochę potu.
A jak wrażenia ogólne z tego zgrupowania? Drugi raz byłeś z zespołem właśnie w Świnoujściu. No i jak się podobało?
No plus, na pewno duży plus tutaj zagrała nam pogoda, bo była świetna. No, trafiliśmy z pogodą idealnie i tu największy plus to była ta pogoda. No i plus, że byliśmy razem.
Jak tam nowi koledzy? W sumie trzej. Dwóch zagranicznych, jeden młodzieżowy. Szybko jakiś taki wspólny język znaleźliście?
Nie, no wszystko okej. Okay. Ja tam raczej jestem otwarty na nowych ludzi i nie miałem problemu, żeby z nimi się dogadać.
A ty byłeś w pokoju z Fabianem Rakusem?
Tak, byłem z nim w pokoju i akurat słyszałem waszą rozmowę.
No tam słyszałem, że trochę podśmiewałeś.
No, Fabianek trochę zestresowany był, ale... No, w formie żartów bardziej.
A co tobie najbardziej smakowało w tej słynnej kuchni hotelowej, bo z kim nie rozmawiam, to każdy tam zachwalał, że tam, to się zastanawiam, co tam dawali do jedzenia takiego dobrego.
Kurczę, jakbym miał wymieniać, to by mi dnia zabrakło, bo naprawdę było bardzo dużo jedzenia i myślę, że jeszcze raz nasza drużyna by się najadła tym, co podawali nam na posiłki.
Tam w Świnoujściu na miejscu to chyba nawet same takie spacery, przebieżki to coś zupełnie innego niż w Zielonej Górze.
No, wiadomo, idziemy rano, jeszcze tacy sklejeni o tej 7.30 i widzimy to morze, ładną pogodę, która gdzieś tam słoneczko się przebija już, no i gdzieś to był taki klimat inny niż w Zielonej Górze.
Co po powrocie robiłeś od razu, bo zdaje się, że w sobotę zakończyło się to zgrupowanie. Co robiłeś, jak wróciłeś?
Odpoczywałem i dopiero w poniedziałek wyszedłem z domu.
Jakby już była taka możliwość, to byś już teraz, już dzisiaj chciał wyjechać na tor, jakby była taka opcja?
No na razie jeszcze to są może niedalekie plany, bo bliższe niż dalsze, ale jeszcze no spokojnie, mamy jeszcze... Mamy dopiero początek marca i gdzieś tor będzie oddany do użytku w połowie marca, no i wtedy będzie można myśleć o wyjeździe na tor. A teraz na spokojnie, jeszcze mamy chwilę czasu.
Czyli ty się generalnie nastawiasz, żeby tutaj w Zielonej Górze wyjechać. Nie myślisz na razie, żeby gdzieś w innych jakby ośrodkach szukać, tak, tej jazdy?
Najlepiej u siebie na domowym torze, gdzie tor znam i wiem, czego się spodziewać, niż jechać gdzieś i się zastanawiać, co my tam zostaniemy.
Okej, to jeszcze tak odnośnie samego sezonu chciałem cię zapytać, czy ty może się zastanawiałeś nad jakimś kontraktem w lidze zagranicznej? Może były jakieś opcje? Czy jakby to zostawiasz na później nieco ten temat?
Zostawmy ten temat na nieco później, a na razie chcę się skupić tutaj na wyjeździe na tor i dobrym zaprezentowaniu się i po prostu chcę jeździć na razie tutaj.
Tyle Damian Pawliczak, który będzie walczył o miejsce w składzie przewidziane dla zawodnika do lat 24 wraz z Mateuszem Tonderem i Janem Kwechem. Teraz posłuchamy nowego młodzieżowca Falubazu. Kacper Grzelak przyznał, że było to jego pierwsze zgrupowanie w dotychczasowej przygodzie z żużlem. Ciekawe zatem, czy był jakiś chrzest na miejscu.
Jak tylko podpisałeś kontrakt z Falubazem, to od razu była mowa o tym, że będziesz z zespołem jechał na właśnie zgrupowanie do Świnoujścia?
Tak, już na pierwszym spotkaniu, kiedy już się dogadaliśmy, pan kierownik, czy tam prezes już powiedział, że będzie organizowany obóz.
Jak wrażenia z tego pobytu kilkudniowego w Świnoujściu, swojej perspektywy?
Bardzo pozytywnie. Na pewno był to intensywny czas dla naszej drużyny, ale cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Była super atmosfera, ostre treningi, także było fajnie.
Co tobie się tak najbardziej podobało?
Przede wszystkim podobało mi się to, że mogłem uczestniczyć w tym w ogóle, bo było to dla mnie pierwsze obusy w swoim życiu jako zawodnik.
Czyli domyślam się, że też pierwszy raz z trenerem takim stricte od akrobatyki pracowałeś, tak?
Tak, tak. Dużo nowych ćwiczeń, dużo nowości dla mnie, także było co robić.
Osobiście wolisz morze, czy wolisz góry w Polsce?
Dobre pytanie, ale wydaje mi się, że może.
Okej, a jak koledzy z zespołu ciebie przyjęli? Seniorzy, juniorzy, zagraniczni koledzy?
Bardzo fajnie. Atmosfera jest, fajnie mnie przyjęli, także powinno być okej.
A tam na miejscu, na zgrupowaniu był jakiś chrzest przewidziany dla ciebie? Kiedyś tak się robiło, a wiem, że kapitan się zastanawiał, jak z nim rozmawiałem, może coś tam przygotował?
Na szczęście odbyło się bez chrztu.
Obawiałeś się? Bo tam kiedyś to głowy golili, malowali.
No jak jechałem na ten obóz, to zdawałem sobie sprawę z tego, że mogę wrócić łysy.
No dobrze, a powiedz, jak już wróciłeś do siebie do Gniezna, tak? To odpoczywałeś? Jakie właśnie plany po powrocie?
Znaczy się, no teraz tutaj działamy na warsztacie, ostatnie przygotowania do wyjazdu na tor, odpalanie motocykli, składanie ram. Końcówka, że tak powiem, ostatnia prosta.
To powiedz, jakim sprzętem będziesz dysponował, ile to jest kompletnych motocykli, ile silników, jakie tam zaplecze?
W klubu będę posiadał dwa kompletne motocykle, do tego dochodzi jeden mój, także będę miał trzy kompletne motocykle, powinno być dobrze.
Ty się nastawiasz, żeby pierwszy trening odbyć w Zielonej Górze, czy może będziesz korzystał z uprzejmości, żeby tam u siebie, w Gnieźnie, czy u was w Wielkopolsce, bo u was generalnie jakoś tak, mam wrażenie, trochę szybciej się wyjeżdża, tak co roku, jak się spojrzy na ten tor.
Znaczy się, z tego co wiem, to tutaj w moim rodzinnym mieście w Gnieźnie działacze też planują treningi podobnie, tak jak w Zielonej Górze, także myślę, że raczej pierwszy trening zaliczę na torze w Zielonej Górze, ale zobaczymy na rozwój sytuacji, ale wydaje mi się, że będzie to Zielona Góra.
A rozmawiałeś może już z trenerem na temat ewentualnego uczestnictwa twojego w sparingach Falubazu, bo wiadomo, że tych sparingów jest kilka zaplanowanych?
Znaczy się, no wiadomo, trener pewnie ustali po pierwszych treningach, jak to będzie wyglądało z tymi sparingami.
Ty już tak osobiście jesteś głodny tej jazdy? Już na tym etapie, jak już się zmarzysz, to już tak wyczekujesz, odliczasz dni? Już niedługo pewnie godziny.
No tak, już tuptam nogami w domu, czekam, aż będę mógł pokręcić pierwsze kółka na torze, bo głód jest spory.
Powiedz, ty na przykład lubisz taką formę na nieco innych motocyklach, czyli na przykład motocross, speedbike, bo też zawodnicy z tego korzystają. Ty lubisz taką formę? Próbowałeś? Próbujesz?
Gdzieś tam, kiedy widzę, że tam zawodnicy przed sezonem nabywali się kontuzji, to gdzieś tam miałem niechęć do tego motocrossu. Aczkolwiek czasem może gdzieś na jakiegoś speedbike'a też fajnie wyskoczyć, ale motocross to raczej nie dla mnie.
Tyle Kacper Grzelak. Zostawmy samych zawodników i udajmy się z wizytą na W69. Falubas opublikował niedawno tabelę wszechczasów. Szczegóły tej inicjatywy wyjaśni nam Michał Kociński z Falubazu.
Michał, skąd pomysł na taką, jak to nazwaliście, tabelę wszechczasów Falubazu? Skąd to się wzięło? Kiedy ten pomysł może się zrodził? Jak długo to wszystko trwało, zebranie tych materiałów, przygotowanie i efekt finalny?
Pomysł stworzenia takiego rankingu urodził się już kilka lat temu. Tak naprawdę brakowało czasu, żeby to wszystko złożyć w jedno miejsce i podliczyć. Zaczęliśmy to robić w zeszłym roku, kiedy byliśmy na tak zwanym lockdownie, kiedy rozgrywki PG Ekstraligi były przełożone, nie było treningów, nie było sparingów, tam to był okres kwietnia i maja, no i zdecydowaliśmy się w końcu za to zabrać i po kolei sezon po sezonie te punkty zliczaliśmy. No niestety wtedy nie udało nam się tabeli dokończyć, ponieważ no, rozgrywki ligowe się rozpoczęły, rozpoczęła się to jazda, więc no, musieliśmy się zająć organizacją sezonu. No ale teraz w okresie zimowym udało się to dokończyć, no i w niedzielę opublikowaliśmy dla kibiców top tabelę wszechczasów.
Domyślam się, że trochę taka żmudna praca to była, żeby to wszystko zebrać, zestawić. A z jakich materiałów korzystałeś, tworząc właśnie to dzieło?
Znaczy tak, no podliczenie punktów z ostatnich kilku czy kilkunastu sezonów było jeszcze w miarę łatwe, bo takie portale internetowe czy strona oficjalna PG Ekstraligi już takie statystyki prowadzi, więc to wystarczyło tylko zsumować liczbę punktów. Natomiast no im dalej w historię, jak to się mówi, im dalej w las, tym było trudniej, bo już no lata 70., 60., no to tam znaleźć dokładne wyniki. Na szczęście są też strony internetowe prowadzone przez takich miłośników żużla, którzy właśnie takie historyczne rzeczy tam wprowadzają. No i na podstawie takich stron udało nam się te informacje uzyskać. No mam nadzieję, że one są w miarę wiarygodne. No, niestety no, nie mamy protokołu z tych zawodów z tych lat 50. czy z lat 60., więc nie mamy stuprocentowej pewności, czy te liczby są faktycznie prawdziwe, no, ale no, zakładamy, że na tych stronach, z których braliśmy te dane, no, jest to prawda i po prostu jest tak, jak to tam jest właśnie w tej tabeli.
Ilu zawodników w sumie znalazło się w całej tej tabeli? Bo rozumiem, że chodzi o zawodników, którzy punktowali dla Falubazu, no i kto jest na czele, bo to jest chyba najbardziej istotne.
Tak, w tabeli wszechczasów znajdują się wszyscy zawodnicy, którzy zdobyli punkt w meczu ligowym, czyli braliśmy pod uwagę tylko rozgrywki oficjalne, ligowe, nie braliśmy pod uwagę sparingów czy zawodów młodzieżowych. Łącznie sklasyfikowano 189 zawodników, no i na czele oczywiście pan Andrzej Huszta, to zaskoczenie chyba nie jest żadne, natomiast już wyniki pana Andrzeja, no dla mnie przynajmniej to był duży szok, no bo 5521 punktów pana Andrzeja, wprawdzie w przeciągu 30 lat, także to jest też super wynik, no ale no, zrobiło to wrażenie bardzo duże.
W poszczególnych kategoriach, bo wiem, że też wyodrębniłeś zawodników na podium, kto jest właśnie w tych poszczególnych kategoriach, no i jakie to są kategorie?
No tak jak wspomniałem, Andrzej Huszcza tutaj wygrywa w kategoriach aż czterech, bo tak jak powiedziałem, no, największa ilość punktów, największa ilość odjechanych sezonów, najwięcej meczów w barwach Falubazu Zielona Góra, a co za tym idzie też najwięcej biegów, ale uwzględniliśmy też w tabeli wszechczasów takie dane jak średnią meczową oraz średnią biegową. I jeżeli chodzi o średnią meczową, to na przestrzeni tego okresu występowania w Falubazie Zielona Góra, no to najlepszy jest Dersi Ward ze średnią 12 punktów, 12,86. Natomiast jeżeli chodzi o średnią biegową, to Riv Sagarjejew, który wykręcił średnią 2,62.
Widzę tam też Tonego Rickardsona w tabeli średniej biegowej. Rickardsona wiadomo, przedstawiać specjalnie nie trzeba, wielokrotny mistrz świata. A ty pamiętasz jeszcze gdzieś tam chyba z lat takich dziecięcych, młodzieńczych, właśnie Rifa Sajdgarjeva, nieżyjącego już Rosjanina i chociażby Chrisa Lewisa, bo też widzę, że on w tym zestawieniu się znalazł. Jakich zapamiętałeś jako zawodników?
No jeśli chodzi o Rifa Sajdgarjeva, to szczerze mówiąc tego zawodnika nie pamiętam. On nas startował tylko przez jeden sezon, natomiast już Chris Lewis i Tony Rickardson, to chociażby z racji startów w innych drużynach już ich pamiętam. Chrisa Lewis pamiętam, jak tutaj jeszcze startował, bodajże to był wtedy ZKŻ Paul Mosbera. Też miał Chris Lewis fajną średnią, bo 2,5 punkta na bieg. Tony Rickardson troszeczkę słabszy, no ale no to są zawodnicy już z takiej światowej czołówki, także no oczywiście, jeśli ktoś się interesuje żużlem, no to takie nazwiska musi pamiętać i kojarzyć.
Będzie jakiś upominek dla Andrzeja Huszczy? Zdaje się też, że jego urodziny się zbliżają, to może warto jakoś to połączyć.
No tak, w przyszłym tygodniu obchodzimy urodziny pana Andrzeja. No myślę, że no na pewno w jakiś sposób będziemy chcieli tych najlepszych zawodników uhonorować. Czy to właśnie będzie przy okazji urodzin, czy to może w trakcie sezonu. Bo pamiętajmy, że w tym roku obchodzimy 75-lecie sportu żużlowego w Zielonej Górze, także to taki fajny jubileusz. No i chcemy z tej właśnie okazji gdzieś odświeżyć historię klubu. Między innymi właśnie z tego powodu powstała ta tabela wszechczasów. Tak się fajnie złożyło, że opublikowaliśmy ją właśnie w roku 2021, czyli wtedy, w tym roku, w którym obchodzimy to 75-lecie Portu Żużlowego.
Jeżeli chodzi o ten sezon już nadchodzący 2021, to zdaje się, że dwóch czołowych obecnych zawodników Falubazu może w dość istotny sposób nieco podreperować swoje statystyki. Możesz powiedzieć o szczegółach?
No tak, no przede wszystkim myślę, że już tu w pierwszym meczu ligowym, czyli w Toruniu 4 kwietnia będziemy świętować 2,5 tysiąca punktów Piotra Protasiewicza. Do tego wyniku brakuje mu raptem punkt jeden, także no zakładam, że już w pierwszym biegu to on tą barierę 2,5 tysiąca punktów przekroczy. Jeżeli chodzi o Patryka Dudka, no to Patryk Dudek ma szansę odjechać bieg numer 900 w barwach Falubazu Zielona Góra. Patryk od samego początku swojej kariery jeździ u nas, także będzie to też jego bieg numer 900 w PGE Ekstralidze. No i tyle. No. Oczywiście trzymamy kciuki za naszych chłopaków. Mamy nadzieję, że będą to nie tylko te rekordy, o których wspomniałem, ale jeszcze inne, bo jeszcze pamiętajmy, że debiutować w Falubazie będzie Matej Zagar czy Max Fricke. Oni mogą pobić chociażby rekordy wspomnianego przeze mnie wcześniej Darcy Warda czy Riffa.
Tyle Michał Kociński z Falubazu. Pod koniec programu poruszymy jeszcze temat zmian w regulaminie PGE Ekstraligi, które mają nastąpić od sezonu 2022, a chodzi m.in. o sześciozespołowe play-off, czyli ćwierćfinały z udziałem trzech par. Jak do tej pory, jeszcze w sezonie 2021 będą to play-offy czterozespołowe, czyli od razu rywalizacja rozpocznie się od półfinałów. Natomiast co o tym właśnie play-offie sześciozespołowym sądzi nasz ekspert? Sprawę komentuje dziennikarz WP Sportowe Fakty Łukasz Kuczera.
Nowy play-off to jest coś, co mieliśmy już w polskim żużlu i wydaje mi się, że zrezygnowaliśmy z tego, bo to się nie sprawdziło. Tak trochę nie do końca rozumiem, nie do końca potrafię zrozumieć, po co wracamy do tego. Wiem, że chcemy oczywiście z punktu widzenia Ekstraligi mieć więcej meczów i tak dalej, więc to nam trochę zapewnia więcej show. Tylko, że no ja nie kupuję tego systemu z play-offami rozszerzonymi. Wolałbym zostawić ten, jaki był do tej pory, a gdzieś docelowo zmierzać jednak w stronę większej Ekstraligi poprzez taki system zapewnić telewizji czy sponsorom, kibicom więcej spotkań. To wydaje mi się byłoby logiczniejsze niż jakieś tam dodatkowe play-offy. Za chwilę dojdziemy do absurdu robienia play-offu. Jedna pierwsza drużyna z ósmą, druga z siódmą i tak dalej, i tak dalej.
Chodzi też tobie o tego tak zwanego lucky losera, czyli szczęśliwego przegranego, że jeden z zespołów, który przegra w tym ćwierćfinale, to i tak w półfinale się znajdzie?
No tak, no bo zawsze jakoś tego czwartego trzeba wyłonić. No tu też jest kwestia bardzo subiektywna, bo play-offowi nierówny i tak dalej, więc no ja nie kupuję tego systemu. Obecny wydaje mi się lepszy, już nie mówię oczywiście, bo to jest kwestia oczywiście play-offu, tak samo czwarta drużyna może zostać obecnie mistrzem Polski. W tym nowym systemie szósta drużyna może zostać mistrzem Polski. To jest znowu uciekanie do teorii komentarzy, czy nam się takie coś podoba, które pewnie każdy miał swoje zdanie. No, ja wolę obecny system i tak jak mówię, tak skoro i tak docelowo chcemy gdzieś tam w przyszłości powiększać Ekstraligę, bo chyba w tym celu idziemy oficjalnie już, no to nie widzę sensu wprowadzania na jakiegoś okresu przejściowego z play-offem, który był parę lat temu i się nie sprawdził.
Okej, okay, powiększenie Ekstraligi, wywołałeś ten temat, od sezonu 2023 ma to nastąpić. To jest dobry moment właśnie za dwa lata?
No na pewno lepszy moment niż 2022, no bo tak naprawdę teraz gdybyśmy to ogłosili już w momencie, gdy kluby pobudowały składy, to nie do końca wiem, jakby to miało wyglądać. Nagle nikt z Ekstraligi by nie spadał i okazałoby się, że wszystkie 8 drużyn jedzie tak naprawdę o pietruszkę czy w pierwszej lidze, jak to by miało wyglądać. Więc jeśli zaczniemy sezon 2022 z jasną świadomością, że od 2023 powiększamy Ekstraligę, no to okej, wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Być może niektórzy pierwszoligowcy wtedy będą bardziej zmotywowani do zbudowania mocnych składów. Myślę, że powiększona Ekstraliga ma sens w momencie, gdy wprowadzono przepis o zawodniku U24, bo jednak dla paru zawodników, którzy od lat jeździli w Ekstralidze, teraz tego miejsca w Ekstralidze zabrakło, więc ten poziom się w Ekstralidze trochę obniżył poprzez zawodników U24. W pierwszej lidze trochę poszedł w górę. Nie chcę powiedzieć, że wyrównał, bo pewnie gdybyśmy mieli spotkania barażowe, to nadal różnica pewnie między drugą drużyną pierwszej ligi a siódmą Ekstraligi byłaby spora, ale no myślę, że gdzieś tam ta różnica będzie się zacierać i to będzie dobry moment na powiększenie Ekstraligi gdzieś do tych 10 drużyn.
A powiedz jeszcze, co ty sądzisz o tym pomyśle, żeby każdy klub ekstraligowy od sezonu 2022 miał posiadać swoją drużynę rezerw, bo niektórzy, mam wrażenie, trochę się rozpędzają i już nawet gdzieś tam mówią, że może trzecią ligę stworzyć. Co ty o tym myślisz?
Pomysł jest dobry, bo skoro w każdej innej dyscyplinie funkcjonują drużyny rezerw, czy tak naprawdę poważne jakieś drużyny juniorskie, to czemu żużel miałby być kompletnie w innym świecie, funkcjonować i nie posiadać takich drużyn? Ale oczywiście diabeł w szczegółach. Zobaczymy, jak to gdzieś później wyjdzie w przepisach, czy nie okaże się, że wystarczy mieć jakiś klub patronacki, tak obecnie niektóre kluby ekstraligowe współpracują z drugoligowymi i tak dalej, w jakiej formie to ostatecznie wyjdzie, bo na razie wydaje mi się, że mamy burzę mózgów i nie do końca wiemy, jak to finalnie będzie funkcjonować. Pomysł wydaje mi się dobry, bo zapewni zawodnikom dodatkową okazję do jazdy, tylko znowu też jakie będzie wykonanie w praktyce. Mamy w Polsce kluby, które od lat nie szkolą zawodników tak naprawdę, bo wiemy, z jakimi kosztami się to wiąże i teraz pytanie, czy ta drużyna rezerw to będą zawodnicy, którzy tak naprawdę będą hobbystycznie tam jeździć, bo wypełnić regulamin i nie wiem, nie będą mieć żadnej pomocy z klubu, sprzęt będzie im się rozpadać co dwa wyścigi, bo nie będzie remontowany, czy podejdziemy do tego na profesjonalnie i będzie tam jakiś poziom jednak reprezentowany. No będziemy musieli poczekać, aczkolwiek pomysłowi samemu sobie chyba trzeba przyklasnąć.
Opinie Łukasza Kuczery zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.